Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie i ciepło w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Ciepłe powitanie i ciepła herbata rano przyda się wszystkim. Na dworze mróz, no ale w końcu zima, więc co tu się dziwić. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej Urbański. Zajrzymy na początek do Watykanu. Tam zdecydowanie cieplej. Papież Leon XIV modli się o dobre owoce Igrzysk Olimpijskich, które już niedługo startują. Oczywiście Igrzyska, a dokładnie 6 lutego. W miniony czwartek Watykańskie Stowarzyszenie Sportowe Atletika Watykana przywiozła do Mediolanu Krzyż Olimpijski. Został on wprowadzony do Bazyliki Świętej Babiły, która podczas zimowych igrzysk będzie tak zwanym kościołem sportowców. Krzyż Olimpijski i Paraolimpijski, bo tak brzmi jego pełna nazwa, towarzyszy sportowcom od czasu 30-letnich Igrzysk Olimpijskich, które w 2012 roku odbywały się w Londynie. Sam krzyż składa się z 15 drewnianych fragmentów pochodzących z różnych części świata. To ten sam krzyż, który towarzyszył sportowcom w Rio de Janeiro, Paryżu, a także Mundialu w 2014 roku i Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Papież Leon XIV po raz pierwszy spotkał się z Trybunałem Roty Rzymskiej z okazji inauguracji roku sądowego. Zwrócił uwagę na ścisły związek między prawdą i miłością. Przestrzegał przed kierowaniem się źle rozumianym współczuciem, które, choć pozornie jest motywowane gorliwością duszpasterską, może utrudnić ustalenie prawdy. Przypomniał, że podstawowym kryterium działalności sądów kościelnych jest troska o zbawienie człowieka.
Czasami dostrzega się ryzyko, że nadmierne wczuwanie się w często trudną sytuację wiernych może prowadzić do niebezpiecznej relatywizacji prawdy. W rzeczywistości źle rozumiane współczucie, choć pozornie motywowane gorliwością duszpasterską, może zaciemnić niezbędny wymiar ustalania prawdy, właściwy dla urzędu sądowego. Może się to zdarzyć nie tylko w sprawach dotyczących nieważności małżeństwa, gdzie może to prowadzić do decyzji o charakterze duszpasterskim pozbawionych solidnych, obiektywnych podstaw, ale także w każdym rodzaju postępowania, podważając jego rygor i sprawiedliwość.
A teraz mały przerywnik miłosierdzia, propozycja, by sięgnąć po ciekawą książkę jałmużnika papieskiego. Jako jałmużnik Ojca Świętego staram się biec do tych, którzy się źle mają, mówi kardynał Konrad Krajewski w obszernym wywiadzie dla Vatican News. Przyznaje, że funkcja jałmużnika papieskiego całkowicie zmieniła jego życie. Opowiada m.in. o nocy spędzonej z bezdomnymi, o wydawaniu ogromnych kwot na pomoc potrzebującym i życiowych wskazówkach papieża Franciszka. A przypomnę, że wszystko to w związku z ukazaniem się w Polsce najnowszej książki jałmużnika papieskiego Idź i czyń dobro. Jeszcze pozostańmy w duchu miłosierdzia. Rycerze Kolumba w archidiecezji gdańskiej realizują liczne dzieła miłosierdzia, skupiając się na pomocy samotnym matkom, wspieraniu rodzin oraz ochronie wartości chrześcijańskich. Działania te obejmują akcje charytatywne, pomoc potrzebującym oraz zaangażowanie w życie lokalnych parafii. A przecież o dziełach miłosierdzia warto rozmawiać i realizować je przez cały rok. Również w czasie zimy rycerze Kolumba wspierają najuboższych. Do takiej postawy zachęca ksiądz dr Krystian Wilczyński, kapelan duszpasterstwa rycerzy Kolumba archidiecezji gdańskiej.
Katolikiem świadomym jest się cały czas i dzieła miłosierdzia różnego rodzaju wobec ludzi czy w jakichś tam akcjach, no właściwie są na wyciągnięcie ręki i pomysłu. Ilu rycerzy, tyle pomysłów, ile miejsc, w których są w tak zwanych radach przy parafiach, tyle też specyfiki miejsca. Są rady, które zajmują się bardziej dobroczynnością, inne jakimś budową, czymś jeszcze. W każdym razie pomysłów jest wiele i rzeczywiście rycerz Kolumba powinien nie spać i robić coś natychmiast.
I tak myślę sobie, bo jak jest zimno, to od razu myślimy o ciepłych kurtkach, ciepłej odzieży, która ochroni przed zimnem. To też jedna z aktywności, którą realizujecie, zrealizowaliście.
To już akcja, która wpisuje się na stałe, troszeczkę powodowana w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest centrum, można powiedzieć, zakonu rycerzy Kolumba. Tam pomagają uchodźcom lokalnym w Stanach Zjednoczonych, właśnie dzieciom, rozdając kurtki. Ta sama akcja przeszła tutaj. Polacy skrzyknęli się w kontekście Ukrainy, gdzie rycerze Kolumba też braciom rycerzom w Ukrainie bardzo dużo pomagali. No ale też tutaj okazuje się, że i w Polsce mamy sporo dzieci potrzebujących także ubrań. Wobec tego Rycerze Kolumba przy współpracy tam w odpowiednich programach działają. No i dzieciom potrzebującym, czy w domach dziecka, czy w parafiach, gdzie proboszczowie, zespoły Caritasu wiedzą, gdzie są potrzebujący, takie ciepłe kurtki, nowe, prosto ze sklepu, także żadne jakieś kombinowane, też byłyby dobre, ale te są świeżutkie, fajne. Radość wielka.
Przypomnijmy, że jutro święto ofiarowania pańskiego, nazywane również Matki Bożej Gromnicznej. To dzień, kiedy już chowamy ozdoby świąteczne, także choinki, nie śpiewamy już kolęd. W Kościele katolickim ten dzień obchodzony jest także jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Przypomnę, że osoby konsekrowane podejmują swoją drogę powołania nie tylko we wspólnotach zakonnych, ale także w instytutach świeckich. Nie brak wśród nich lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli i wykładowców. Wiele sióstr zakonnych i braci oddaje się pracy na rzecz emigrantów, ubogich, chorych i cierpiących. Jedną z takich osób jest siostra Samuela Ciesielska ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha Świętego, która wiele lat spędziła w domu samotnej matki w Matemblewie. Rozmawia z nią Anna Rębas.
Ile siostra lat już służy Bogu w tym zgromadzeniu?
42 lata, jak jestem już w tym zgromadzeniu i cały czas jestem wdzięczna Panu Bogu za tą łaskę.
Powołanie, które zawsze było skierowane na pomoc samotnym mamom albo rodzinom, które borykają się z problemami. Czy to taka była droga, którą siostra szła i doszła do Matemblewa w Gdańsku?
Wybierając życie zakonne, zawsze miałam na uwadze to, żeby obok był ktoś, kto potrzebuje pomocy. Dlatego wybrałam też zawód pielęgniarki, który bardzo myślałam, że mi pomoże w tym i rzeczywiście tak do obecnej chwili jest, ponieważ no jest to szczególne też powołanie być pielęgniarką i służyć potrzebującym czy chorym. I przez moje lata, takie już długie życia zakonnego, zawsze byłam blisko chorego człowieka. Przez długie lata pracowałam w szpitalu na oddziale dziecięcym, gdzie miałam możliwość służenia tym najmłodszym. Potem pracowałam w domu opieki, gdzie też był człowiek potrzebujący, który już jakby kończy swoje lata życia. Też bardzo potrzebują ci ludzie ciepła, obecności, takiego towarzyszenia. I dużo też czasu spędziłam w domu samotnej matki w Matemblewie. Jest to dla mnie takie szczególne miejsce, ponieważ czuję się tam bardzo dobrze. Mimo, że tam są mamy, które są poranione, potrzebują dużo pomocy, wsparcia, dodają mi one też siły. To one są takim napędem też, że to jest obok mnie człowiek, mama, dziecko, które potrzebuje pomocy i nigdy się nie uchylałam, że tam jest trudno, czy jakieś zadanie jest trudne, bo one jest trudne, jednak zawsze widziałam, że to nasze działanie oczywiście też wspólne, całego zespołu, który jest w Matemblewie, no sprzyja temu, że te mamy odzyskują siłę, mają też inne myślenie na świat, patrzą z nadzieją w przyszłość i to nam bardzo pomaga, żeby jeszcze dalej to kontynuować i pomagać. I tym jest właśnie życie zakonne, że człowiek tylko dla siebie żyje, tylko żyje dla innych i to jest najpiękniejsze. No gdzie by człowiek nie był, gdzie by służył, gdzie by pomagał, to zawsze jest to realizowanie swojego powołania, które już od dawna wybrałam i nigdy bym nie zrezygnowała z tej drogi, która jest naprawdę piękna, ponieważ Pan Bóg nam daje siłę, więc gdyby tej siły też nie było takiej z góry, to pewno też nasze możliwości byłyby mniejsze.
Ile lat siostra miała, jak zakiełkowało powołanie, jak poczuła siostra tą iskrę, że coś trzeba z tym zrobić, kiedy to było, przed maturą?
Tak, to znaczy ja kończyłam liceum medyczne właśnie z tą myślą, żeby być i pracować dla chorych. Mając 15 lat, to już wtedy, zaczynając szkołę nawet, już gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że ja chciałabym być siostrą zakonną i służyć właśnie innym. Także no już te 5 lat tej szkoły, formacji takiej przygotowującej się do pracy w pielęgniarstwie, już było dla mnie też takim przygotowywaniem się, że pójdę do zakonu i wreszcie będę mogła realizować to, co tam w sercu mam.
Ale są różne zgromadzenia, są różne zakony, te zamknięte, klauzurowe i otwarte, prawda? No siostra wybrała tą formę współpracy, działania, oddania się ludziom. To jest chyba też taki rodzaj osobowości siostry. Nie mogłaby się siostra zamknąć gdzieś za klauzurą.
To moje pragnienie, które było, żeby być z człowiekiem, na pewno by mi nie pozwoliło, żeby iść do klauzurowego zakonu, ponieważ byłoby mi tam trudno, ponieważ no, nie realizowałabym swojego powołania, które mam w sercu i tego bycia z drugim człowiekiem, więc na pewno wybranie tego zakonu czynnego było dla mnie takie, no jasne, wiedziałam, że muszę być na zewnątrz, muszę otwierać swoje serce serce do ludzi. Nie wiem, czy bym się tam realizowała.
To też trudna droga, bo też musicie, siostry, wsłuchiwać się w pewnego rodzaju decyzje waszych przełożonych, prawda? To nie zawsze tak jest, że siostra jest w jednym miejscu. Często jest tak, że siostra to miejsce musi zmienić. Czasami pojechać gdzie indziej, do innego miasta, ale zawsze siostrę w Matemblewie można spotkać, choć drogi były różne.
Oczywiście, no nasze życie zakonne właśnie jest takie, że często zmieniamy placówki, przechodzimy do innych domów, ale jeżeli człowiek wie, że pracuje z chorymi, no przełożeni mają to na uwadze, że ta siostra dana chce być i pracować z chorymi, czy realizować swoje powołanie w taki sposób, więc ma taką możliwość, że nigdy mi w tym nie przeszkadzano. Przełożeni jakby rozumieli, że ja chcę być z chorymi, z potrzebującymi i zawsze trafiałam do takiej placówki, gdzie jest to możliwe i można było to realizować.
Bardzo dziękuję siostrze za rozmowę.
Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim powołanym.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A ja jeszcze przypomnę, że papież Leon XIV zachęca do modlitwy o dar nowych powołań do życia konsekrowanego. Choć jubileusz stulecia archidiecezji gdańskiej już się zakończył, to owoce wciąż trwają. Jednym z nich są świadectwa, które można posłuchać w ramach projektu 100 na 100. Można ich posłuchać na YouTube archidiecezji gdańskiej, wpisując 100 na 100 hashtag świadek. A oto fragment świadectwa Antoniego Szymańskiego, byłego senatora i posła, w którym, jak sam stwierdza, mówienie o relacji z Bogiem jest dla niego wyzwaniem.
Muszę powiedzieć, że nie jest to dla mnie proste zadanie. Łatwiej by mi było pewnie wygłosić wykład, zrobić prezentację, ale nie dlatego, żebym tych relacji nie szanował, nie uważał za ważne, tylko uważam je za tak ważne, że trudno o tym mówić, bo trzeba by dobrać właściwe sformułowania, właściwe słowa, jednocześnie ważyć miarę, o kim się mówi, jeżeli mówimy o Bogu. Moja droga do Kościoła, do Boga, to była nie tylko, ale między innymi i w zasadniczym stopniu droga poprzez ochronę dziecka poczętego, ochrona jego matki, ojca, ale także działania na rzecz rodziny ze świadomością tego, że najważniejsze dla tego dziecka jest to, żeby miało rodzinę, żeby miało to naturalne środowisko, o które trzeba rzeczywiście dbać. Myślę, że ogromną rolę spełniali ludzie, których spotykałem na mojej drodze. Jedną osobę chciałbym wymienić, bo ona jest szczególna, bardzo wielu znana. To jest profesor Włodzimierz Fijałkowski, którym, jak sądzę, byliśmy bardzo dobrze się rozumieliśmy i byliśmy zaprzyjaźnieni. Tak myślę, że mogę powiedzieć. Osoba wybitna, która napisała mnóstwo książek na ten temat, setki artykułów, przejeżdżała Polskę i nie tylko Polskę wzdłuż i wszerz, głosząc tą prawdę o ochronie życia, o pięknie macierzyństwa, pięknie ojcostwa, o tym, jakie znaczenie ma rodzina. To wszystko plus zakładanie szkół rodzicielstwa to w ogromnej mierze jego zasługa. Uczyłem się od niego, pomagałem w tym, w czym mogłem. Często odwiedzał Gdańsk. Tuż po wojnie pracował krótko w Gdańsku, ale lubił tu przyjeżdżać i przyznam, że lubił przyjeżdżać między innymi dlatego, że miał tutaj bardzo dobrze zorganizowany czas i mógł głosić to, co było mu bardzo bliskie, a u niego było to pogłębione tym doświadczeniem bardzo brutalnym, bardzo trudnym życiowym, bo był w obozach zagłady, które ledwo przeżył, ale przeżył i dawał świadectwo i miał świadomość tego, że ma obowiązki w tym zakresie ogromne. I jest to osoba, do której zachęcam, żeby do jego książek, które są aktualne. Niektóre nie są językiem medycznym pisane, na przykład Moja droga do prawdy, która jest jego przemyśleniami w drodze, kiedy jeździł na rowerze do swojego syna, do wsi Prawda pod Łodzią. I on opisuje tam rozmaite swoje refleksje życiowe. Zachęcam do tego, żeby takie książki czytać, bo są rzeczywiście bardzo wartościowe.
Gdynia obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji Wspólnota Radości Paschalnej zainicjowała Wieczory Uwielbienia i zaprasza na 7 spotkań, podczas których uczestnicy będą wspólnie modlić się za miasto. Pierwsze z takich spotkań odbyło się już 10 stycznia, a z organizatorami tej inicjatywy, Agnieszką i Ireneuszem Trojanowicz, rozmawia Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Stulecie Gdyni i nie tylko imprezy, wydarzenia kulturalne, ale też wydarzenia duchowe będą z tym związane. Co takiego się już dzieje?
Chcemy właśnie nie tylko kulturalnie, sportowo, ale też i właśnie duchowo przeżyć ten czas. Między innymi są to spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy mają podzielić się swoimi przeżyciami duchowymi z takim nastawieniem, co Gdynia dzisiaj potrzebuje też w sferze duchowej. Mamy takich 7 spotkań przygotowanych, jedno już się odbyło, ale też i mamy dodatkowe atrakcje w sensie duchowym.
To zaczynamy od tego, co się wydarzyło. Jakie to było spotkanie?
Gdyńskie Wieczory Uwielbienia, bo tak to zatytułowaliśmy. Odbyło się pierwsze spotkanie 10 stycznia z Karolem Sobczykiem, liderem wspólnoty Głos na Pustyni z Krakowa. Przygotował dla wszystkich zaproszonych gości słowo o mieście, które ma być światłem, o tym, żeby, co to znaczy być solą ziemi, czyli solić innych, dodawać innym wartości, wydobywać z innych dobro. Bardzo poruszające słowo, wiele osób było poruszonych tym, co powiedział. To jest to, czego chyba dzisiaj wszyscy bardzo potrzebujemy, że jesteśmy bardzo podzieleni, czasami bardzo smutni, a to, że ktoś inny nas zauważy i my zauważymy kogoś i powiemy trochę dobrych słów, sprawia, że żyje nam się zupełnie inaczej. I
to było pierwsze spotkanie, przed nami kolejne. Już ktoś usłyszał to, aż chce przyjść. Kto taki się pojawi?
Kolejnym naszym gościem jest Marcin
Jakimowicz.
Tak.
Redaktor Gościa Niedzielnego z Katowic.
Tak więc 7 lutego data jest zaplanowana też w tym samym miejscu, a więc parafia świętego Andrzeja Boboli w Gdyni Oburzu.
O czym on będzie opowiadał? Czy to takie wykłady niespodzianki, czy są już konkretne tematy zaplanowane?
To znaczy każde spotkanie jest związane z jakimś fragmentem Pisma Świętego. Tak więc tutaj będziemy o takim, właściwie chodzi o zauroczeniu miastem.
Temat najbliższej konferencji i spotkania to jest życie w zachwycie.
O, jak ładnie. Marzec?
Marzec to już jest taka mała niespodzianka, choć mała przesunięcia nastąpiły. Marta Miłuńska, a więc liderka
Szkoły Wielbienia z Warszawy, liderka projektu Przebudzenie. Wiele osób z Polski jeździ tam do tej szkoły uczyć się uwielbiać. Marta Miłuńska jest osobą o bardzo żywym temperamencie i fantastycznym przekazie, zresztą tak jak i Karol Sobczyk i Marcin Jakimowicz. Więc goście są ciekawi, naprawdę możemy skorzystać na spotkaniu, na byciu razem, na posłuchaniu tego, co chcą nam, patrząc z Polski, z zupełnie innego krańca, przekazać nam, gdynianom, ludziom tutaj z Wybrzeża, z Pomorza, jak też to widzą, jak widzą nasz rejon i też to duchowe takie odrodzenie, przebudzenie, pobudzenie ludzi na nowo.
Skąd w ogóle był pomysł, żeby zorganizować takie właśnie na stulecie Gdyni inne spotkania?
Znaczy, to się zrodziło właśnie z tego, że widzimy, że wiele rzeczy, spotkań organizowanych jest właśnie w sensie kulturowym czy sportowym, tak, jakieś koncerty, ale zabrakło takiej przestrzeni dla ducha. No i chcieliśmy to wypełnić. Widzieliśmy, że to jest ta pustka, a wierzymy w to, że i wiemy, że jakieś dary posiadamy w tym kierunku. Dlatego gdzieś takie było poczucie serca, że chcemy to zrobić.
Potem chcemy się tym dzielić. Taką myślą, która nam jakimś jest taką główną myślą tych spotkań, to spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. To były słowa Mojżesza z Księgi Wyjścia, który był bardzo długo z Bogiem, a mimo to był ciągle jego nienasycony. A myśmy sobie jeszcze tak trochę to dopowiedzieli, sparafrazowali. Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę w moim mieście. Dzisiaj ludzie tak często zmagają się z bardzo trudnymi sytuacjami, depresją, samotnością, chorobą, a w to wszystko może wejść Pan Bóg.
Gdzie możemy znaleźć informacje, takie przypomnienie, kiedy się odbywają spotkania, kto będzie na tych spotkaniach?
Możemy znaleźć na stronie Archidiecezji Gdańskiej, Facebooku wspólnotowym naszym, paschalna.pl, na Instagramie wspólnotowym, też tam jesteśmy. Na bieżąco pojawiają się informacje.
Spotkania otwarte, nie trzeba się gdzieś zapisywać, zgłaszać.
Liczymy na każdego, kto gdzieś tam poczuje właśnie w swoim sercu takie pragnienie modlitwy za miasto, ale też właśnie takiej formie uwielbienia.
Jest też potem poczęstunek po spotkaniu, ciepła herbata, kawa.
I chwila na rozmowę taką indywidualną.
Też.
Pewnie. Dokładnie.
To zapraszamy. Najbliższe spotkanie w lutym, 7 lutego.
Godzina 19, Gdynia Oburze.
I na zakończenie ciekawostka. Dzielmy się chlebem pokoju. To myśl przewodnia kalendarza 3 religii. Kalendarz przygotowany na ten rok wspólnie przez chrześcijan, Żydów i muzułmanów przy wsparciu środowisk naukowych i kulturalnych wydał już po raz 14 katowicki samorząd. Przesłanie kalendarza wprost nawiązuje do odbywającego się od kilku lat w tym mieście Festiwalu Miast Partnerskich Łączy Nas Chleb, który uczy, podobnie jak kalendarz, szacunku i zaufania do odmienności kultur. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do modlitwy o dar nowych powołań do życia konsekrowanego. Może sięgniecie Państwo na przykład po książkę Jałmużnika Papieskiego? Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.